Moi drodzy, witajcie w 92. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, w której jak co tydzień witają was Adam Lange oraz...
Adam Hertwe. Dobry wieczór.
Jako, że Adam dziś jest o czasie, to pewnie przedstawi jakieś krótkie ogłoszenia duszpasterskie.
Adam, to za niespodzianka dla mnie i dla wszystkich.
Prawda?
A więc ogłoszenie duszpasterskie mam jedno. A mianowicie takie, że pod adresem z3s.pl/Pegasus można zapisać się na powiadomienie o tym, jak odpalę webinar, a to już lada dzień, więc to jest ostatni moment, żeby się zapisać i dostać zarówno linka, jak i ofertę jego zakupienia. I do tego kod promocyjny, taki, jakiego nikt inny mieć nie będzie. To w sumie tyle ogłoszeń duszpasterskich. Dziękuję.
To było szybkie, ale zapomniałeś powiedzieć, na jakich platformach jesteśmy, ale to już chyba wszyscy wiedzą.
Chyba wszyscy wiedzą. Znaczy, to tak. Jest też takie fajne, że jak ktoś nas słucha na jakiejś platformie, to prawdopodobnie wie, że na niej jesteśmy.
Słuchajcie, prawda? Jak nie wiecie, na jakich platformach jesteśmy, to musicie obejrzeć wszystkie 91 odcinków wcześniej, tam o tym mówimy.
A jak nie wiecie, czy jesteśmy na tej platformie, na której nas słuchacie,
to znaczy,
to odpowiedź brzmi, jesteśmy.
Okej. Okay. Słuchajcie, dzisiejszym gościem jest znana psuja aplikacji wszelkiego rodzaju, spędzająca sen z powiek deweloperom i też biznesowi, no bo jak każda psuja, która psuje coś w aplikacjach. Poznajcie część ekipy Securinga, taką jedną z wielu części ekipy Securinga, czyli Mateusza Olejarkę. Cześć Mateusz.
Cześć, dzień dobry, wieczór.
Cześć Mateusz.
Mateuszu. Tradycja nakazuje, żebyś się przedstawił, bo my cię znamy chyba już od wielu, wielu lat. Nie jestem w stanie tego zliczyć, ale ludzie, którzy nas słuchają, mogą cię nie kojarzyć, więc kim jesteś, czym się zajmujesz i jak się do ciebie zwracać?
Tak, Mateusz, Principal Security Consultant w firmie Securing. Od 10 lat zajmuję się bezpieczeństwem IT mniej więcej. Wcześniej tworzyłem aplikacje zamiast je psuć. I z takiego wprowadzenia tyle. No, głównie zajmuję się aplikacjami webowymi w firmie Securing, no to odpowiadam za obszar aplikacji webowych, czy bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz za obszar związany z jednym ze szkoleń, które mamy jako firma.
To przyznaj się od razu z jakim?
Ja się zajmuję takim szkoleniem smutnym, czyli SADEM, czyli Security Aware Developer. To jest takie szkolenie defensywne, skierowane do deweloperów, bardziej jakby nie mówimy tutaj o tym, jak szukać podatności, tylko raczej jak im zapobiegać, jakie są warianty, jakie opcje. Celem jest takie uświadomienie programistom po prostu problemu z bezpieczeństwem aplikacji.
Zamiast sprzedawać to szkolenie jako to smutne, możesz zawsze mówić, że to szkolenie w miejscu, w którym jest pełno owoców, które można zbierać.
Ciekawa koncepcja, dziękuję. Podrzuciłeś mi temat marketingowy. Tutaj mamy, wiesz, dział marketingu.
Ja się zupełnie na tym nie znam, więc absolutnie nie daje żadnej gwarancji efektu. Może być nawet przeciwny niż oczekiwany. No dobra, ale od sadownictwa odejdźmy, bo my tu o komputerach i jeżeli mówimy o komputerach, to pamiętasz swój pierwszy kontakt z komputerem? Jak to wyglądało i co to był za komputer?
Szczerze, pierwszego nie. Wydaje mi się, że to był któryś z kolegów mojego taty, który miał syna i komputer, więc to było jakieś pewnie Space Invaders albo coś takiego. Nie pamiętam pierwszego. Pamiętam doskonale swój pierwszy komputer, czyli 486SX. Niestety SX, ale z przyciskiem turbo, który był, uwaga, zawsze włączony. Ta taka zaszłość czasowa. Tak, uwielbiałem tą maszynę i zniszczyłem na niej chyba ze 3 klawiatury. Pamiętam, do dzisiaj zbieraliśmy z bratem jeszcze w milionach złotych, mieliśmy takie pudełko po czekoladkach po Chopinie, srebrne z wytłoczeniem i tam ciułaliśmy kieszonkowe. W sumie kasa poszła na stolarkę dachową do domu, ale tato nam potem kupił komputer, to było około 94 roku, 95, coś takiego. Mieliśmy właśnie tą maszynę. Windows 3.1, a potem 3.11.
To jest jak z tymi mitycznymi pieniędzmi z komunii.
Trochę tak, trochę
poszły, tak. Poszły na coś innego zupełnie niż jaki był cel. Słuchaj, ukończyłeś AGH, Wydział Matematyki i od jakiegoś czasu pytamy naszych gości, czy studia jakby pomogły im później w karierze. Jak to było w twoim przypadku? Czy studia, matematyka, prawda, blisko informatyki, czy one ci się przydały?
Tak, no tutaj zacytuję mojego kolegi, dość pamiętam jedną z pierwszych jego akurat rekrutacji, który powiedział, co pan na tej matematyce, co pan z tego wyniósł. No matematyka nauczyła mnie myśleć, tak dokładnie powiedział. I myślę, że to jest jakby jedna z głównych tutaj zalet. Po pierwsze myślenia, po drugie takiej analizy i syntezy tak naprawdę. Tam były problemy różne. Zawsze z tyłu była jakieś zasady, które tym wszystkim kierowały, jakaś logika, jakaś wiedza. I to jest jakby to. No i tu też kolejna rzecz, szukanie źródeł, informacji. Oczywiście tam to były biblioteki, jakieś różne książki i tak dalej. Natomiast no, te umiejętności pozostały. I też tam było coś takiego, że no, nie kończył się semestr i można było zapomnieć wszystko. Tylko no, ta wiedza z wcześniejszych była wymagana dalej. Więc to też jest kolejny aspekt, którego to wymagało studia. Więc jakby to mi dało taki możliwość analizy, syntezy, rozkminienie jakichś problemów, cokolwiek, jak pod spodem są jakieś zasady, to można to analizować, rozebrać na części pierwsze i potem składać. Więc myślę, że tak, no w tym perspektywie studia, no to zdecydowanie się przydały. Z ciekawostek, na boku moja żona jest po matematyce, a zajmuje się wsparciem w budowaniu zwinnych zespołów, czyli jest tak zwanym mistrzem młyna. Pozdrawiamy wszystkich Scrum Masterów.
Mistrz młyna, tego do odmiany ja nie znałem.
To Scrum, no tak, Scrum Master to jest z rugby, nie?
Okej.
Okay. Ciekawostka.
Znaczy, tak a, mi się to wydaje, dlatego, że tak? Oni wszyscy tak na siebie napierają i w środku jest jakiś cel, do którego dążą. I oni
to jest ten ktoś, kto rozkminia, jak oni się wszyscy razem tam mają ogarnąć. Tak, z tego, co pamiętam. Mam nadzieję, że nie kłamie.
Czy w Agile'u to raczej jest Scrum Master?
A to kwestia, tak. Agile to jest trudny temat generalnie, bo w sporej organizacji, ilości organizacji, które widziałem, miałem okazję pracować, to Agile to taka przykrywka na bałagan, który panował i nazwijmy to zwinnością i to znaczy, że nie musimy niczego pilnować. Nie?
Teraz to nazywamy Polski Ład.
A tak.
Podobno.
Inaczej
no dobra.
Polish Load.
Do Agile'a, SDLC i tak dalej jeszcze pewnie przejdziemy w naszej rozmowie, bo na pewno cię musimy o to zaczepić. Natomiast zanim dotrzemy aż tak daleko, to ta matematyka zaprowadziła cię do roli dewelopera, czy już byłeś deweloperem, przynajmniej amatorsko, jak się matematyką zacząłeś bardziej zajmować?
Nie, to matematyka zaprowadziła. No, przy okazji pracy magisterskiej też pisałem programy w C++ i gdzieś tam to zainteresowanie było, bo zawsze chciałem zajmować się bezpieczeństwem, czy być takim hakerem, jak to tam oglądaliśmy hakerów z Angeliną Jolie, wszyscy chyba.
I ja nie oglądałem.
No to Adam, trudno. I to tak zawsze mnie ciekawiło, ale potem miałem fazę na bycie twórcą aplikacji, deweloperem, zacząłem czytać, się dokształcać i to jest jakby jedno to studia i praca, a drugie, no to też po godzinach tam w czasie wolnym, że tak powiem, od zajęć, no to się dokształcałem i jakoś wtedy mówiłem, będę programistą. No i byłem programistą.
No i zostałeś tym programistą, a w pewnym momencie skręciłeś w stronę security. I jak to się stało w ogóle, że skręciłeś w tą stronę jakiś, nie wiem, nagle cię to zaczęło kręcić, czy był jakiś przełomowy
tak, był taki moment...
Właśnie w karierze programisty, że musiałeś skręcić w stronę security, bo to się różnie bywa.
To jest tak, no wydawało mi się, że doszedłem do tego, że trochę to programowanie przestało być tym, co mnie tak kręci i gdzieś się pojawiło to bezpieczeństwo aplikacji. Tutaj też dzięki firmie, w której pracowałem, był Confidence, potem pamiętam lata temu zaangażowałem się w spotkania o Waspu Krakowskiem, był pierwsze wystąpienie moje na OWASP-ie o XSS-ie, jeżeli dobrze pamiętam, o przeciwdziałaniu, czyli takie defensywne. I jeżeli dobrze pamiętam, to przy tej okazji, znaczy na pewno to przy tej okazji, nie pamiętam, czy przy wystąpieniu tym akurat, czy przy moim zaangażowaniu w OWASP, Michał Sajdak zaproponował mi współpracę, no i to będzie 10 lat temu, prawie 10, to były pierwsze wspólne projekty. No i potem wiedziałem, że tak, to jest to, co chcę robić już tutaj po tej akcji z Michałem, tutaj pozdrawiamy Michała. Wtedy jeszcze Sekuraka nie było, to będę wspominał historię, bo to ja jestem dinozaurem 10-letnim, co prawda, ale to Sekurak, pamiętam, oglądałem pierwsze propozycje loga Sekuraka, ale to myślę, że tak mogę wyjawić takie sekrety, a niebezpiecznik, no to Piotrek jeszcze wtedy, którego też poznałem przy okazji szkolenia, no to jeszcze pracował w kompendium. To taka historia. Nie pamiętam, co Zaufana wtedy robił Adam.
Nic nie robiła, czytała niebezpiecznika, jak zaczął pisać.
Okej, okay, no. To także tak, tak to było. No i jakoś to zostałem trochę w firmie, część etatu miałem jeszcze w firmie VSoft, gdzie tworzyłem, czy konsultowałem też bezpieczeństwo, bo to się wtedy też pojawiło, no bo to był taki moment, że banki zaczęły narzucać dużo wymagań odnośnie aplikacji i zewnętrznych to mocno, no i też wewnętrznych coraz bardziej. No i wtedy jakby trochę pomagałem w tym, a też testowałem już tutaj w ramach Security.
Musimy też złapać ponownie Michała i dopytać, jak to było z tą historią tego Securaka, bo o ile pamiętam, sam serwis został uruchomiony dużo później po tym, jak powstało logo, a przynajmniej jeżeli dobrze chronologię tutaj spinam, ale to niech on już się tłumaczy.
Może nam pokaże te logotypy wcześniejsze.
Może
ja już ich nie pamiętam. Wiem, że oglądałem, a to było dawno temu.
Tak, tak. Dobrze. Mieliśmy cię pytać, jak wyglądała twoja rekrutacja do Securaka, ale to już chyba wyjaśniliśmy, że zostałeś po prostu przejęty na konferencji. Natomiast w związku z tym sięgnijmy do historii rekrutacji do Securingu. Czy pamiętasz, jak ten proces przebiegał?
Tak, to znaczy zostałem zapytany przez, bodajże, tak pamiętam, zewnętrznego rekrutera, co było pierwszy i ostatni raz chyba w historii obecnej firmy. I zupełnie nie wiedziałem jakby do kogo, gdzie i jak, ale powiedziałem, no spotkajmy się, tak? I tutaj mnie skusił wtedy, pamiętam, większy zespół. Bo też poznałem osoby, które pracowały już przy okazji VSoftu. Poznałem Wojtka. To Wojtka akurat przy okazji spotkań waspowych, potem Adama właśnie na projekcie. No i też tam był Paweł Goleń, pozdrawiamy Pawła. Krzysiek Kotowicz, no to też przy okazji spotkania was powiem, poznałem. Przyszedłem do firmy w zasadzie, której prawie wszystkich znałem. To też było ciekawe. Rekrutacji nie pamiętam. Dali mi aplikację, a gdzieś mam nawet raport z tej aplikacji. Była aplikacja rekrutacyjna, która zresztą w prawie niezmienionej formie do dzisiaj żyje i chyba mi dobrze poszło, bo mnie wzięli.
Pamiętam, to znaczy, jak gdzieś... w ramach rekrutacji trzeba hakować aplikację rekrutacyjną? W sensie dostajesz aplikację, nie dostajesz loginu i hasła i masz zaaplikować?
Nie, jest login, hasło taki, żeby się w ogóle do niej dostać, basic, a potem jest szereg podatności do znalezienia, takie z top 10. I nie tylko oczywiście.
Ale to jest dobry pomysł do rekrutacji dla pentesterów. Wystawić po prostu system do składania CV i trzeba znaleźć dziurę, żeby złożyć CV.
Proszę sobie wrzucić i kliknąć za akceptację, tak, że zatrudniamy.
No właśnie. Więc...
Ja bym ogłosił po prostu bug bounty w ten sposób, taki na końcu podchwytliwie, żeby wyeksploitować, trzeba wysłać prawdziwe CV i wtedy już go łapiemy, bo wysłał CV i już potem z górki.
Gotowe.
Chyba, że z payloadem.
Chyba, że z payloadem.
Właśnie.
Dobrze. Bywaj
wtedy tak. Różne. No dobra.
Click, take, stay i koniec. Nie ma. One pager.
Tylko PDF przechodzi.
O nie, PDF-y są straszne.
Ale ostatnio w PDF-ie był Log4j, można było przemycić, więc to jest też ciekawe. Co ty właściwie robisz w tym securingu, jakbyś mógł tam trochę nam opowiedzieć o tym?
O, to powinienem mieć na koszulce na plecach senior Jira ticket mover. A za takim śmiechem żartem, w sensie przyklikuję tikety na Jirze. Co robię? No historycznie zajmowałem się trochę wszystkim. Główną osią po ostatnich zmianach, w zeszłym roku sporo pozmienialiśmy wewnętrznie w firmie, zajmuję się obszarem aplikacji webowych, czyli to jest jakby taki mój korowy obszar. No i realizuję cele, jakie dostaję. Cele w tym obszarze, no to po pierwsze rozwój, utrzymanie wiedzy, rozwój wiedzy, no tutaj też zadania uczenia, pilnowania jakby procesu uczenia nowego na rybku firmowego, aktualizacja wiedzy, bo wiecie, to jakby dynamicznie dziedzina się zmienia i też trzeba jakby tą wiedzę, te czeki, które były, aktualizować. Zajmuję się tym, żeby klienci byli zadowoleni, więc też trochę z klientami pracuję, tworzę oferty, doradzam, też oczywiście projektami, prowadzę projekty czy biorę udział w projektach. No i też drugi obszar szkoleniowy, czyli to szkolenie, którego jestem współautorem od już paru lat, też je rozwijamy i też się jakby zajmuję tym, żeby ono zmierzało do tego miejsca, gdzie chcemy, też zajmuję się jego prowadzeniem, bo to jest takie szkolenie, no teraz z konieczności w online, ale no też przez instruktora. I też zajmuję się mentoringiem, to znaczy pracą taką codzienną z osobami, które zostały nowo przyjęte do firmy, żeby tam wprowadzić nasze procesy, w to, co robimy, jak to wygląda i żeby się dobrze tutaj wszystko zmierzało do celu, jeśli chodzi o rozwój nowych pracowników.
Nigdy chyba jeszcze nie zadaliśmy tego pytania i bardzo żałuję, bo mogliśmy już zebrać całkiem sporo odpowiedzi, ale wspomniałeś właśnie o tym mentoringu, o tym narybku, którym się opiekujesz. jak to wygląda, tak? No bo spodziewam się, że wśród naszych słuchaczy znajdzie się trochę takich narybków, które mogą myśleć gdzieś tam w snach o tym, że no kiedyś to może będę pracował w securingu i nie wiedzą tak naprawdę, co ich czeka.
To tak, jeśli chodzi o to rekrutację, to już wspomniałem, jest aplikacja rekrutacyjna, jest zadania, tam jest napisane, żeby znaleźć podatności w OWASP Top 10, ale tu warto pamiętać, że OWASP Top 10 to nie wszystko. Potem jest rozmowa jedna, żeby się poznać, tam zadaj szereg pytań, na przykład jeżeli ja prowadzę, czy któryś z kolegów, o background, do zainteresowania, czy coś w tym bezpieczeństwie aplikacji, czy bezpieczeństwie IT ogólnie, która działka, czy sieci, czy mobilne, czy chmura, czy blockchain, czy cokolwiek, co cię interesuje. No i tutaj potem jest jeszcze jedna rozmowa tutaj z Adamem, finalnie też, żeby był taki dopasowanie kandydata do naszych wartości, tak, bo mam jakieś takie założenia, dla nas jest super istotne, żeby osoba dobrze pasowała do zespołu, tak. Mamy takie wartości dla nas istotne, typu, nie wiem, szczerość, na przykład otwartość, taki szacunek, taki duch zespołu, nie, nie mamy indywidualistów, którzy tam mocno psują, że tak powiem, atmosferę koło siebie, tylko raczej jesteśmy wielkim teamem i jakby chcemy, żeby się nam dobrze żyło i dobrze współpracowało i po godzinach też, żebyśmy się dogadywali. Co mogę powiedzieć? No oczekujemy, ja oczekuję, jeżeli mam tutaj, pracuję jako mentor, to oczekuję zadawania pytań. To jest jakby jedno dla mnie z istotnych rzeczy, a druga kwestia to jest to, że jeżeli czegoś nie rozumiem, nie wiem, to po prostu pytam. Ja czekam na te pytania, na pewno tak jest. Nie oczekuję, że będą wszystkie problemy rozwiązywać, tylko oczekuję tego pytania. Powiedzenia nie wiem, pierwszy raz to widzę na oczy, po prostu nie wiem, jak to zrobić, nie wiem, jak się za to zabrać i takiej też szczerości i komunikatywności, tak? Jestem tutaj, robię to, zrobiłem to, tego nie wiem, bo pomóżmy, tak? Że takiego szukania informacji, ale też pytania, tak? I chcę widzieć takie zaangażowanie, tak, że nie, że to, bo to czasami to nie jest praca od 9 do 17, pomimo że staramy się zmieścić w tych godzinach oczywiście, natomiast no też pochłania to mnóstwo czasu, żeby samo douczanie się, czytanie, zresztą pewnie wiecie, że no to branża dynamicznie jakby się zmienia i o tym pewnie też za chwilkę porozmawiamy, gdzie to zmierza. Także podsumowując, oczekuję zaangażowania, ciekawości, no i tej umiejętności, pytania, powiedzenia, że nie umiem, nie wiem i potrzebuję wsparcia. Nie?
A Zaja, jak wygląda takie, nie wiem, pierwsze parę tygodni takiego juniora, takiego na rybku, czy on już dostaje, on lub ona, swoje projekty, samodzielne zadania, czy na początku robi coś ramię w ramię z kimś, czy to zależy?
To jest tak, na takim początku, to tak, przyjmujemy, zapoznajemy jakby z procedurami wewnętrznymi, pokazujemy, jak, nie wiem, dokumentujemy pracę, jest szereg szkoleń wewnętrznych, która sobie ogląda naszych tam, o raportowaniu się uczy, o prowadzeniu tych notatek, bo to korzystamy z mind map, o testowaniu trochę, o narzędziach zapoznajemy. Jest też takie zadanie, żeby się z każdym zespołu zapoznać, bo mamy taką zasadę, że po okresie próbnym, no to jest zbierany feedback od wszystkich, tak? Czy jest ok technicznie i czy pasuje nam do składu tak osobowo, jeśli chodzi o wartości i tak dalej. No bo skilla czy tam umiejętności to możemy nauczyć, tak? Natomiast człowiek jaki jest, no to go jakby albo nam pasuje, ale raczej go nie zmienimy, nie sformatujemy do jakby konsystencji przewidzianej regulaminem, cytując CK Deserterów, tak? Więc zapoznaję się właśnie z narzędziami, z tymi procesami, jak testujemy, no i potem jeżeli są projekty, no to dostaje, po prostu bierze udział w projekcie koło kogoś. Najczęściej jest taka zasada też, że pracuję z naszego biura, któregoś z biur, więc najczęściej no to na początku w Krakowie, więc siada po prostu koło kogoś, to bierze udział w projekcie, no i taki pair testing robimy, tak, jak jest pair programming, no to tutaj jest pair testing, że ta osoba siedzi blisko, no i patrzy, też dostaje swoje zadania, no i też ktoś wykonuje to zadanie równolegle, jakiś tam fragment aplikacji testuje na przykład, no i potem jest omówienie jakby co zrobiłem i patrzymy, czy zanotowała ta osoba wszystko, co zrobiła, te scenariusze, przypadki testowe przeklikane, no i potem jest, powinno być to omówienie właśnie, dobra, to zrobiłeś fajnie, tutaj brakowało tego, następnym razem tutaj przy tym się zastanów nad tym i na tym, więc chcemy dać taką informację zwrotną na gorąco, tak, i patrzymy, czy osoba się uczy z tych rzeczy, czy jakby powtarza te same błędy, nie, więc na początku to jest taki wolny rozruch, tak? No i są zadania, oczywiście dajemy taką kartkę z rzeczami na onboarding do zrobienia. Między innymi jest pół godziny kawa taka niezobowiązująca z każdym. Trzeba to ustawić i porozmawiać z każdą, nawet ze mną, czyli najstarszą starowinką w firmie. No, nie licząc Sławka. No, ale no, to jest początek, tak? No i potem projekty. Też dajemy na Pentester Labie szereg badży do zrobienia, żeby po prostu też douczać się i też rozwinąć te techniczne umiejętności. I to jest takie pierwsze 3 miesiące mniej więcej. Pojawiają się te projekty i potem jakby coraz więcej tych zadań jest dostarczane. No i patrzymy jakby jak to idzie, w którą stronę, patrzymy czy pasuje, czy się podoba, czy się nie podoba, jak to gra.
To jeszcze dopytam, macie okres próbny? Jak długi jest ten okres próbny?
Teraz się zacząłem zastanawiać i nie pamiętam. Chyba 3 miesiące jest tak, z opcją do 6, tak? Tam też, jeżeli dobrze pamiętam, też te wymagania, to na końcu jest EWPT, zdajemy. W sensie, jeżeli osoba nie ma, przychodzi tak na takiego juniora, no to jest EWPT do zdania na koniec tego okresu, czy w tych 3 miesiącach. No i potem jest jakby decyzja, tak? Idziemy dalej albo no, rozstajemy się, tak?
Albo dalej idziemy dalej, tylko innymi drogami.
Albo dalej idziemy, ale tak, w inne strony.
Pytanie Piotra, czy można dla was pracować na część etatu B2B?
Część etatu jak najbardziej. Osobiście jestem na części etatu i B2B w Polskim Ładzie, z tego co pamiętam, również jest opcją. Długo, długo było tak, że no, pracownicy byli na umowę o pracę, tutaj też część klientów tego wymagała, że tutaj no, nie ma B2B. To specyfika klientów i raczej wszyscy mieli UOP, natomiast teraz no to Polski Ład przyszedł i wyrównał. Generalnie jeśli chodzi o takie, tak?
Ja już chciałem pójść dalej.
Dodać, że jesteśmy tak elastyczni, jeśli chodzi o, nie wiem, miejsce pracy, skąd pracujemy. Oczywiście pomijając ten okres na początku, tak? O miejsce pracy, godziny mniej więcej też są do dogadania. No mamy parę spotkań takich stałych, ale tutaj no wiemy, życie wygląda, jak wygląda, dzieci i tak dalej, rodziny, psy, koty. Także no staramy się dopasować do każdych realiów tutaj pracownika, tak?
Czyli pełen work-life balance, to się chyba tak ładnie nazywa.
Staramy się. Mamy osoby, które pracują z zagranicy albo z różnych miejsc i to się dynamicznie zmienia, te miejsca. Pozdrawiam Jakuba z Miami. Chociaż Jakub na urlopie to nie słucha.
Posłucha jak wstanie.
Tak. Słuchaj, popsułeś w karierze pewnie setki, jeżeli nie tysiące różnego rodzaju aplikacji, a masz więc trochę wiedzy statystycznej, bo też uczysz programistów, jakich błędów nie popełniać. To teraz odwrócimy tą sytuację i powiedz nam, jakie najczęściej błędy popełniają programiści przy tworzeniu aplikacji.
O, dobre pytanie. Nie mam liczb, niestety, a jako matematyk mi się podpierał liczbami, ale tak, powiem tak, wydaje mi się, że najczęściej takie najpoważniejsze problemy są jednak gdzieś w kontroli dostępu do danych. Jest sporo aplikacji takich, które robiliśmy software as a service, gdzie jest opcja multitenant, to znaczy mamy jedną bazę danych, wielu klientów na tej samej aplikacji pracuje z tymi samymi danymi. I to jak jest niezrobione dobrze od razu, no to będzie gdzieś tam gryzło w tyłek. To znaczy, że jak mamy, nie wiem, zapytanie o dane, jeżeli tam nie jest dorzucony parent, czyli jakby do kogo należy, to pierwszy, jeżeli nie jest dodany kontekst, w jakiej organizacji, w jakiej użytkownik o to pyta, no to znaczy jeżeli on jest, musi być dodany, nie jest to robione automatycznie, to za którymś razem ktoś tego zapomni, tak? Więc to jakby powiedziałbym, że kontrola dostępu do danych, do funkcji czasami, no i problemy z uwierzytelnieniem. Teraz przeszliśmy od loginów haseł trzymanych w bazie danych do tych wszystkich SSO, szereg protokołów OAuth używanego do uwierzytelnienia, OpenID Connect i te wszystkie integracje z Facebookiem, to Samla i tak dalej, to wszystko jest, ja tu widzę taki problem, o którym pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, to znaczy skomplikowało się to tworzenie aplikacji, no i te problemy, coraz więcej jest rzeczy do przegapienia, tak, więc tu uwierzytelnienie, kontrola dostępu, takich najciekawszych. Te techniczne błędy też się zdarzają, ale dla mnie to najciekawsze, te, które najbardziej pamiętam, to są właśnie takie, że jest dostęp do danych albo jakieś operacje na danych, w którym stanie można zrobić, czego się zupełnie nie powinno dać.
Czyli nawet mówisz bardziej błędy architektoniczne, logiczne niż jakieś wynikające z użytego języka.
Tak, raczej tak. Tutaj no, z językami myślę, że jest tak, że coraz te frameworki, coraz te języki są lepsze, jakby wybaczają więcej, natomiast no tutaj to połączenia, tak, i te aplikacje, się rozrosły z prostej przeglądarki do bazy danych, do systemów, które są skomplikowane, szereg API konsumują i jakby samo API, czy mikroserwisy nawet, gdzie mówimy, że zespoły są niezależne i robią sobie jak chcą, no to potem jakby gubimy jako taki deweloper jednego z 500 mikroserwisów, taki big picture i mogą być problemy, że nie wiem, walidacja, którą mieliśmy ogarniętą w jednym miejscu w tej starej w aplikacji, tutaj każdy robi to zupełnie inaczej, więc czasami widzę takie koło, które wraca, które problemy już wydawało się, że rozwiązaliśmy, ale generalnie no, dla mnie to jednym z takich wyzwań no, to jest złożoność, to jest killer.
Pytanie praktyczne od Żurawia. Z jakiego narzędzia do mind mappingu korzystasz? Czy możesz coś polecić?
My używamy Freeplane'a, polecam. To jest, no, jest mankament, bo to jest aplikacja Java'owa, która działa lokalnie na stacji, ale generalnie Freeplane. Do notatek, do zrzucania sobie, dzielenia się projektami, bo też mamy jakby swoje oznaczenia, swoje legendy, swoją legendę do takiej mapy, to
Freeplane. To kolejne pytanie. Najdziwniejsza branża, w jakiej robiłeś testy do klienta?
A, dziwna branża.
Bez nazw.
O matko, nie wiem. W sumie zastanawiam się, co było dziwnego.
Same zwykłe się zgłaszają.
Urząd miasta. Jakiś tam. Branża. Znaczy generalnie z publika były dziwne projekty, a takie najbardziej egzotyczne. Nie wiem. Zostałem zabity pytaniem.
Dobra, to jak ci się po drodze coś przypomni, to dorzucisz.
Dobra.
A Adamie?
Słuchaj, bo wspominałeś o tym, że prowadzisz szkolenie. A to smutne, czyli SAD. I szkolisz programistów. I też kiedyś próbowałem bez większych efektów. To trudne chyba zadanie jest, nawet jak się wcześniej było programistą. Czy to jest tak, że ci programiści przychodzą, bo chcą i bardzo się cieszą, że ich będziesz szkolił i mówił im, że mają teraz robić coś inaczej? Czy wysłał ich pracodawca i oni generalnie stawiają opór, który trzeba dopiero przełamać? Jaką częściej postawę widzisz wśród odbiorców twoich szkoleń?
To się zmienia, myślę, jest lepiej, ale na początku też zależy od organizacji, która to kupuje, bo czasami robimy to tak, że najpierw klient zamówi jakieś testy i pyta, czy mamy jakieś szkolenia. Więc jeżeli mamy relacje z tymi osobami, zwłaszcza, że jeżeli na przykład na szkoleniu wtedy jestem w stanie pokazać, a to jest wasz błąd w waszej aplikacji, to niesamowicie zmienia optykę takiego szkolenia, że to kurczę, to jednak to nie jest takie bezpieczeństwo gdzieś na boku, tutaj cytat, no ja się zajmuję programowaniem, a nie bezpieczeństwem z jednego z programistów. To się zmienia, w sensie ciężko jest przekonać takich, ktoś im narzucił to. To jest od razu jest pod górę to szkolenie, to widać czasami, że się nie klei ten dialog, ja staram się wciągać zawsze uczestników w jakąś dyskusję, w rozmowę, skąd się to wzięli, co chcą jakby z tego szkolenia wynieść i to widać, idzie pod górę, ale często są tacy, że są przekonani do tego, że to ma wartość, tak? Ja też nie mówię, że ich nie nauczę nie wiadomo czego, tylko im pokażę jakby jakie problemy, jak one mogą wyglądać. Więc częściej, na szczęście są takie szkolenia ostatnio przynajmniej, że to są osoby, które chcą się czegoś dowiedzieć, mają takie poczucie, że to bezpieczeństwo jest ważne, to jest elementem ich pracy. I tutaj zawsze pokazuję tweet z Jima Manico, że tutaj programiści mogą zaprzeczać, odmawiać i mówić, że tak nie jest, ale no linia frontu biegnie przez kod i to jest na ich barkach jest bezpieczeństwo i to nie jest tak, bezpieczeństwo IT to nie, czy aplikacji to nie jest jakaś rzecz osobna od tworzenia oprogramowania, to jest jakby jedność, tak? Że to się na początku były takie grupy, że było naprawdę ciężko, ja mówię, Boże, niech to szkolenie się już skończy, a czasem jest naprawdę fajnie i siedzimy tam pół godziny dłużej, jest dyskusja nad jakimiś rzeczami z projektu.
To bardzo optymistyczne, takie budujące, że widzisz zmianę idącą w tę stronę, bo obawiałem się, że nie. Także to cieszę się osobiście. Będzie lepiej.
Tak, no dla mnie też jest to jakby ważne, że przyjemniej się pracuje z osobami, które są przekonane do wartości tego, co będziemy robić, a nie ktoś im tam kazał, żeby pentest był odbyty, no i my tu próbujemy, robimy, a oni w sumie nawet nie współpracują z nami. To zupełnie inaczej się pracuje.
Było już pytanie o branżę, w której branżę taką nietypową, w której robiłeś pentesty, to ja zadam pytanie o najciekawszy błąd albo podatność, którą odkryłeś, o której możesz nam powiedzieć.
To mam dwie takie. Jedno to a propos koszulek firmowych. Pamiętam lata temu, u nas to najdłużej zajmuje wybranie wzoru koszulki. Wysłałem propozycję i wysłałem payload do XML bomba. Ten XML po prostu wkleiłem, mówię, a taki, może będzie śmiesznie. Tam jak przed jakimś konfidencem którymś. No i wysłałem i komputer mówi, no nie działa, nie? Mówię, ej, co jest grane? Popsułem Outlooka swojego, nie? Po czym szef dostaje maila i mówi, ty, ale mi też nie działa, nie? No i taka rozkmina w ogóle, o co chodzi. Komuś to działało, komuś nie działało. Wysłaliśmy jeszcze znajomym z Microsoftu, tam z firmy, która robi dużo w technologiach. U nich to w ogóle nie było tematu i to się wyświetlało normalnie. No i tak się ucieszyłem. Mówię, fajna podaność, po czym znaleźliśmy na jakimś blogu, że jakiś że Niemiec to zgłosił tam z 2 lata temu i Microsoft stwierdził, że okej, okay, ale to nie problem. To było takie w sumie zabawne, że położyłem tam ze 4 komputery wysyłając maila i pomyślałem, jakby takiego maila wysłać w organizacji jakiejś. To odkurzaliby to. Trzeba było oczywiście OWE otworzyć i OWE była wolna od tego problemu. A drugi taki zabawny, to ze 2 lata temu było, znalazłem jakiś taki API na jakimś dziwnym porcie. Po samym komunikacie błędu doszedłem do tego, co trzeba było zrobić i finalnie okazało się, że API pozwalało podać maila, tytuł tego maila i PDF-a i to był system, który wysyłał faktury. Więc jak już jakby znając kontekst, to mogłem spreparować komuś fakturę i wysłać oficjalnie jako fakturę do zapłacenia. Także to z takich ciekawszych. Tylko na tym bazując, że znalazłem coś na dziwnym porcie i zacząłem ręcznie jakby wysłać geta. Mówi, że nie get, tylko post. Brakuje parametru tam tu. Brakuje parametru jakiegoś tam. Zły typ parametru. Po takiej zabawie w kotkę i myszkę doszedłem, aha, dobra, to jeszcze załącznik Base64 PDF musi pójść. I wysłałem sobie maila, mówię, oho, faktura. To fajne. Z takich śmiesznych.
Fajne. Taka podatność, która może automatycznie wypłacić bug bounty.
Tak, no, prawie jak wysyła, generuje faktury. Tak, no zabawy z pieniędzmi, to ciekawostek, pamiętam zwrot lokaty na inny rachunek, który jako taki nie wymaga autoryzacji, w sensie na inny rachunek zewnętrzny. I tutaj nie pamiętam, jak się skończyła historia w sumie, można było w jakiejś aplikacji śliczne. Maklerskiej można było kupić ujemną ilość akcji i tu nie wiem, co by się stało, w sensie dalej w systemie, takie na przykład, nie wiem, KDPW, co by zrobiło, jakby klient miał -3 akcje czegoś. No, ale to taka, to już dobra. Aplikacji, dawno już takich nie widziałem zakrętów. Anegdotek, parę lat temu, ze 3, testowaliśmy sklep z ciuchami, no i była taka, był błąd pod tytułem manipulacja ceną w koszyku, klasyka gatunku, ale to tak 3 lata temu było, to już wtedy nie było tak popularne. No i chcieliśmy jakiegoś poca zrobić, żeby to sprawdzić, no bo ten, wiecie, testy zazwyczaj takich systemów czasami są niestety na produkcji jeszcze. No dobra, to nie kupiliśmy tego płaszcza za 12 000, tylko skarpetki, przeceniliśmy sobie ze 100 na 30 zł, zgłosiliśmy błąd i zapomnieliśmy o nich. Po czym telefon odbiera nasza asystentka Kasia, tam dzwoni sklep. No jakaś paczka, Kasia, no, miliony paczek dostaje, znaczy przesadzam, ale dziesiątki tych paczek, ale o co chodzi, jaka paczka? No czeka tu nas paczka w sklepie do odbioru w Warszawie, czy my odbierzemy? No nie odbierzemy. No to wyślemy do państwa. Mówię, no to Kasia podała adres i przyszły te różowe skarpetki i się walają jeszcze gdzieś w biurze, tak a propos.
W złym rozmiarze zamówiliście, rozumiem.
No tak, no nikt się nie. Może kolor był nie taki, bo były różowe. No, ale
informatyk, który nie lubi różowych skarpetek, to coś jest nie tak chyba.
No to porozmawiam w firmie, to musimy standardy zmienić.
Porozmawiaj. Słuchaj, mam ciekawe pytanie, do którego też się podłączę od HateZita. Nigdy nie wiem, jak to się wymawia. Bo pewnie często testujesz rzeczy, które zostały przez kogoś napisane, skustomizowane, skonfigurowane, ale czy zdarza wam się testować takie rozwiązania standardowe właśnie, że klient ma stronę na WordPressie i wiecie, że to jest najnowszy WordPress i ma tylko najbardziej popularne wtyczki, wszystkie zupdate'owane. Czy w tym momencie kończycie test, czy próbujecie z tego jeszcze coś wycisnąć, skoro poprzednie 100 tysięcy osób nie dało rady?
Takiego samego WordPressa to nie pamiętam, żebyśmy testowali. To chwilę nie było. Raczej jeżeli klient ma jakieś swoje aplikacje, na przykład wewnętrznie, tam jest gdzieś ten WordPress, ale to zazwyczaj jest WP Scan, podejrzewam, plus jeszcze parę rzeczy na checklistie WordPressowej, ale nie ma tego dużo, tam jest parę rzeczy. Tak z głowy nie pamiętam, musiałem notatki otworzyć. Ale my raczej większe mamy doświadczenie, większe do czynienia z aplikacjami pisanymi przez kogoś, to znaczy one od zera są tworzone przez dostawcę czy przez firmę, która sprzedaje swój SaaS. Więc tutaj nie, WPSK na pewno, plus pewnie parę czeków dodatkowych jeszcze.
No dobrze. Mateusz, a co było dla ciebie największym wyzwaniem w karierze bezpiecznika?
Zmiany, myślę, w tym. I ten rozwój cały czas. Nie? No bo tutaj ja zaczynałem, no to były na topie były aplikacje bankowe, to był taki święty graal, testowaliśmy tego dużo i to były aplikacyjki wielkie na jakichś ciężkich frameworkach javowych. Potem zachłyst mobilkami, zmiana, testowanie. Pamiętam, dzisiaj Krzysiek Kotowicz mi pokazał, jak się odpala iPhone'a, już nie pamiętam, w której wersji, w jailbreaku, który Red Snow się nazywał program, w jailbreak był Tethered, trzeba było go tam klikać ileś razy, żeby się odpalił. Jeszcze ten iPhone chyba gdzieś leży w biurze. No potem przyszedł cloud i trzeba było popatrzeć na tego clouda. Teraz to takie w sumie popularne, wszyscy mają coś w cloudzie, jak wtedy to wchodziło. No pojawił się blockchain, tak patrzymy na to, jest NFT teraz, gorący temat, i Web3, też tak patrzymy na to, no i teraz tematy pod tytułem web aplikacja, którą mam testować, jest bez backendu, tylko rozmawia z jakimś pluginem w przeglądarce, który wstrzykuje coś w jakieś obiekty w JavaScript, jakieś API, nie? Także no cały czas coś się zmienia i tutaj ja już nie ukrywam, w wielu rzeczach też nie jestem na bieżąco, bo po prostu jakby ciężko się znać na wszystkim. I to jest jakby to wyzwanie chyba najważniejsze, żeby być na bieżąco, żeby klienci przyjdą, no a mamy coś takiego, bo pokazują, połowy terminów nie kojarzymy, no i trzeba się jakby douczyć, tak jak testujemy systemy, które się zajmują, nie wiem, pozwalają budować pipeliny CI/CD deweloperom gdzieś w chmurze na zewnątrz, no to 10 lat temu nie było takich tematów, po prostu kompilowało się Visual Studio na produkcję, przedstawiało się Wajcha, że to jest produkcyjna kompilacja i się wystawiało binarki klientowi na jakimś CD-ROMie albo na FTP-ie. I jakby to drugie wyzwanie, czyli ta komplikacja tego wszystkiego. Tak? Mamy, kiedyś mieliśmy serwer bazodanowy, serwer aplikacyjny, koniec. A teraz mamy front, backend, ileś warstw cache'a, kilkanaście API z tyłu, jakieś zasoby, jakieś CDN-y, jakieś kontenery gdzieś. Naprawdę strasznie się ta robota skomplikowała i jakby ogarnianie tego na takim szczegółowym poziomie to już jest, nie wiem, czy możliwe, na wysokim poziomie ogólności na pewno, tak, natomiast szczegółowo to już mamy też, to odzwierciedla to, co robimy w firmie, no mamy specjalizację, są ludzie, którzy ogarniają, nie wiem, dockery, kubernetesy, sieciówkę, webówki oczywiście, uwierzytelnienie, te SAML-e, wszystkie OpenID Connecty i OAuthy, to wszystko. Jest ekipa blockchainowo DeFi, także tutaj zmiana i jakby technologia też idzie do przodu, zmienia się sporo. No i skomplikowanie, dla mnie to jest największe wyzwanie teraz, to jest jakby złożoność tego, bo myślę, że tutaj złożoność, no i też kwestia dopasowania się do tego, jak to oprogramowanie jest stworzone. Pamiętam, ja kochałem Waterfalla jako testujący, bo było jasny podział na fazy, mamy przed wdrożeniem, po testach akceptacyjnych wszystkie funkcjonalności działały, wchodzi ekipa cała na biało od pentestów, robimy pentesty, jakieś popraweczki są, albo aplikacja do wyłączenia całkiem. No i działało, a teraz na aplikację się potrafi kilkanaście razy w trakcie testów zmienić, no i to są realia, tak, i też się trzeba dopasować do tego, no to już niestety, znaczy moim zdaniem, niestety ja się cieszę, trzeba być bliżej z klientem, z takim klientem, z którym się fajnie współpracuje i teraz, nie wiem, nie jest tak, że dostajemy zapytanie, wysyłamy potem maila na jakiś adres e-mail i koniec, i wpadamy w jakąś czarną dziurę, nie ma komunikacji. Pracujemy z klientem codziennie na jakimś Slacku czy na jakimś innym komunikatorze i ta współpraca jest, i też trochę testowanie się zmieniło, przynajmniej dla mnie, w tym sensie, że klienta pytamy, jak to działa, co tu jest z tyłu, jakby jest ta interakcja. Ja chciałbym, a propos rzeczy, które chciałbym, żeby się zmieniły, no to, że chciałbym, żeby black box umarł, ale wróci, to za chwilę powiem, wróci w AI-u, myślę, bo będziemy w AI-u, nikt nie będzie nam miał odpowiedzieć na pytanie, jak to działa, tak, bo to...
Bo nikt nie będzie wiedział.
Bo nikt nie będzie wiedział, więc będziemy tu stukać kijem i próbować blackboxem znowu coś z tego zrozumieć. To współpracę z klientem lubię, myślę, że tutaj warto powiedzieć, że jeżeli klienci... Oczywiście to kosztuje klienta czas, tak, te zasoby, on pokazuje nam jakieś rzeczy, tłumaczy, odpisuje na maile, czy robimy jakieś spotkania, ale to nam daje wiedzę, no i jesteśmy w stanie lepiej to zrobić, lepiej przetestować szybciej, sprawniej, powiedzieć mu, że okej, to jest nie okej. Tutaj taka, ta zwinność też jest ważna, myślę, tutaj no, te stare pentesty, myślę, że się skończyły, tutaj bez ścisłej współpracy z klientem, no to klient jakby będzie miał do porównania dwie firmy, no to zobaczy sobie, spróbuje z jednymi, spróbuje z drugimi, zobaczy, z którymi będzie się trzymał tych, z którymi się lepiej współpracowało, i też lepsze efekty z tego będą. lepsze błędy.
Właśnie, wspomniałeś o zwinności. Czy te nowe trendy w rozwoju aplikacji, czy to w ogóle da się ogarnąć z punktu widzenia bezpieczeństwa? Jak robisz szkolenie dla tych deweloperów i oni wszyscy pracują w zwinnych zespołach i się ścigają równolegle do jednego celu i nikt nie wie, co robi reszta i tylko jeden jakiś master tym wszystkim zarządza. Czy tam się da w ogóle zrobić Secure Development Lifecycle, czy to będzie tylko jakaś etykietka na kolejnym tasku, który zostanie kliknięty, bo blokuje?
Myślę, że się da. To jest kwestia jakby budowania tych kompetencji w tych zespołach tak naprawdę. Bo ja mogę wejść z wiedzą, powiedzieć im generalnie o mechanizmach, nie wiem, robią coś tam z uwierzeniem, no to mogę im powiedzieć, na co zwrócić uwagę, tak? Ale to muszą mieć kompetencje takie też u siebie wewnętrznie budować. Da się to robić, da się współpracować zwinnie, da się jakby kwestia dopasowania się, tak? Tutaj no myślę, że u nas w branży dużo jest jeszcze do zrobienia nawet w kwestii narzędziowej czy wsparcia takiego, bo myślę, że jakby to, co mówiłem o tym skomplikowaniu, to nie uciekniemy od narzędzi i to nie będą takie monolityczne narzędzia jak typu, nie wiem, skaner kodu źródłowego, wielkie kombajny, tylko to będą tule, tak jak robi to Netflix na przykład, tule wpasowane bardzo blisko do tego, co robią deweloperzy. To będą narzędzia przez bezpieczeństwo zrobione dla deweloperów, to będą narzędzia mocno zintegrowane z tymi pipeline'ami CI/CD, które mają z tymi procesami stworzenia kodu. To jest przyszłość, takie zwinne narzędzia, nie ciężkie kolubryny do zaprzęgania i do potem siedzenia i czytania raportu wielostronicowego, który jakby nikt nie jest w stanie przetrawić, bo ma 1000 stron i co drugi błąd to jest, że ktoś nie wyłączył HTTP-a i do każdej strony po kolei da się dostać HTTP-em. Więc myślę, że to jest przyszłość. Takie narzędzia mocno skrojone pod konkretną organizację, czy dewelopowane wewnętrznie, czy open source'owe, też rozwiązujące część tych problemów, z którymi się borykamy po prostu ręcznie, tak? To muszą przyjść automaty, musi przyjść, zresztą tak patrząc na bug bounty, z którym też się bawiłem przez jakiś czas, no to nam przyniosło pośród wielu rzeczy właśnie te narzędzia do, nie wiem, analizy asetów, które klient ma, bo dużo klientów na przykład nie wie, ile ma domen, jakim one są w stanie i co tam w ogóle na nich jest. Jest wielka organizacja, setki tych domen, no i tutaj mamy narzędzia, które potrafią to ogarnąć. I też skanery pojawiły się, no, nie wiem, powiedzmy odpowiednik Metasploita do aplikacji webowych. Są po prostu narządka, które mają pluginy, gdzie piszą błyskawicznie, one się pojawiły z Nuclei, to polecam osobiście. Bardzo fajne narządko. Też pozwala pewne rzeczy sprawdzić, tak? I to też nawet deweloperom, bo ono się bardzo prosto automatyzuje. Więc to jest też wyzwanie, ale też myślę nadzieja tego, żebyśmy jakoś mogli tutaj widzieć jakieś wytchnienie w tym, co robimy. Tak?
Ale myślę, myślę, że to jeszcze lata, zanim to będzie w takim stanie, jak opisujesz, no bo z drugiej strony mówisz o tworzeniu narzędzi, takich mikronarzędzi specyficznych do danego środowiska. Z drugiej strony, kto to napisze, tak? W sensie, czy mają to pisać deweloperzy, jak muszą być, że tak powiem, przeszkoleni pod kątem security, czy to mają pisać bezpiecznicy, którzy współpracują z developmentem i czy mamy tylu bezpieczników, którzy są w stanie coś takiego robić, także myślę, że to jeszcze długa droga, że to ogarniemy.
Tak, znaczy to ja też myślę, że to jakby działa ewolucja i matka natura, to znaczy ci słabsi, co sobie będą mniej radzić z tym bezpieczeństwem, to po prostu zaczną znikać. To, co patrzymy na, teraz bardzo fajnie to widać na tym rynku DeFi, tam jak jest włam, no to są realne pieniądze, więc to znaczy realne pieniądze są tracone, tak? I tutaj widać jakby tą szybkość, że tutaj w smart kontraktach to musi być bezpieczne od razu, bo ten kod jest jawny i tutaj dużo się dzieje i to pokazuje jakby tempo rozwoju, trzeba być bardzo na bieżąco, bardzo na to kłaść nacisk teraz, bo potem nas to ugryzie za chwilę. I tutaj te konsekwencje w klasycznych branżach, powiedzmy, te konsekwencje wyjdą później, tak? Ale też ludzie będą mieli do wyboru, nie wiem, dwie aplikacje, jedna przestanie działać albo zaliczy jakieś wtopy, no to się płynnie przepną na drugą, tak? Więc tutaj myślę, że rynek też nam trochę nas popycha w tą stronę, no i też użytkownicy.
Twoim zdaniem pentesting to bardziej red czy blue? Oj. Filozoficzne teraz pytanie.
O, to grubo. Ja bym powiedział, że red, bo to jest jednak offense.
Purple.
Tak, ale generalnie wydaje mi się, że to wszystko skręca tak naprawdę w purple, to co Adam powiedział. To znaczy z jednej strony wszystkie perspektywy są istotne, tak? I w Offense jakby no testując aplikację, znajdując dziury i ciesząc się, że rozjechaliśmy kolejną aplikację i znowu był CTF, to nie należy jakby zapominać o tym, że potem jest spotkanie z klientem, na którym wspólnie z klientem się zastanawiamy, co tu zrobić, jak pomóc, tak? I ja bardzo lubię te spotkania podsumowujące z klientem, bo czasami jak piszemy raport, to jesteśmy w stanie w rekomendacjach napisać tak ogólne rzeczy i czasami one są zupełnie nie do zrobienia w tej organizacji. Powiedzmy, tak moglibyśmy to zrobić, a to nam budżetowo no, nie ma opcji, tak? To zostanie ubite na miejscu. Mówimy, aha, dobra, no to zastanówmy się wspólnie, co możemy wypracować. Więc tutaj nie jest tak, że do doskonalenia skilla ofensywnego do takich technicznych czarodziejów jest okej, no trzeba mieć z drugiej strony wiedzę, tak? W sensie jak wygląda organizacja, jak wygląda problemy, jak wygląda tutaj możliwości, tak, jak dopasować te rekomendacje, żeby one najbardziej pasowały najlepiej do tego, do tej sytuacji u klienta. No tutaj myślę, Adam, to co ty mówiłeś, że jest bezpieka, są programiści, dla mnie to jest ważne, żeby to zasypywać te problemy, te podziały takie, że tutaj no, wszyscy gramy do wspólnej bramki, żeby nasza aplikacja po prostu działała i bezpieka powinna być, tak jak testerzy czasami, moim zdaniem, po prostu niewidoczna, tak, nic się nie dzieje, jest okej, nie? To znaczy, że robimy dobrze robotę. Nikt nie słyszy o naszych klientach, nie czyta o nich na zaufanej, na niebezpieczniku czy na Sekuraku, no to jest dobrze, tak?
Ale wiesz, że to się nigdy nie wydarzy, bo zawsze znajdzie się jakiś bezpiecznik, który będzie starał się zaprojektować lepiej aplikację niż deweloper.
Tak, no tutaj dla mnie warto rozmawiać, tak? I dla mnie tutaj w naszej branży też ważnym skillem jest, po tej części technicznej, to jasne, nie? Natomiast no, to soft skille czy human skille, czyli po prostu umiejętność jakby dogadywania się, tak? I jakby umiejętność komunikacji, rozmawiania i też wysłuchania drugiej strony, tak? Bo ja miałem wiele takich rozmów z programistami, którzy chcieli coś robić z bezpieczeństwem, ale byli sfrustrowani i przez to się to odbijało na moim szkoleniu na przykład, no bo fajnie, chcieli robić, ale no góra powiedziała, no jak masz wybór z perspektywy takiego prowadzącego projekt, kasa albo inwestycja w bezpieczeństwo, no to wybierasz po prostu feature'y dla klienta i tutaj kasę, no bo klienci na to czekają, więc ja to rozumiem, nie? Ale no tutaj bez świadomości na górze organizacji, że to bezpieczeństwo jest ważne, bez jasnego komunikatu, bez postawienia na to i zainwestowania w to, no to nie będzie lepiej, tak? No i tutaj ciężko im na dole tutaj walczyć o dolną inicjatywą, jeżeli ktoś ich tam torpeduje na górze, no bo jest prosty rachunek, albo dowozimy feature'y, albo jest bezpiecznie, ale no tutaj bezpieczeństwo raczej feature'ów nie przyniesie.
Bezpieczeństwo jeszcze nie stało się feature'em, którego domagają się klienci. Może dożyjemy tych czasów, oby wszyscy. No właśnie, czy widzisz, dokąd to wszystko zmierza, oprócz tego, że wszystko będzie jeszcze bardziej? Takie znowu filozoficzne trochę pytanie. Czy jakiś trend w bezpieczeństwie twojej działce wydaje ci się być dzisiaj istotny, a na przykład przez większość rynku niedoceniany?
Czy w aplikacjach webowych jakiś nowy trend? Poza tym skomplikowaniem, no pojawiają się te aplikacje webowe, które są spięte z DeFi, które się komunikują. To znaczy, to jest dyskusyjne, tak? Czy to jest DeFi, czy tam jednak są jakieś serwisy, które są jednak platformami i nie są tak zdecentralizowane, ale to jest jakby osobny temat. Natomiast no tu widzę takie kwestie i tych narzędzi, bo nagle mamy te metamaski, te rzeczy, które są pluginami w przeglądarce albo czymś zupełnie zewnętrznym. Myślę, że to aplikacje cały czas jakby od lat mamy te same komponenty, tak, jakieś style, jakieś zasoby, obrazki, JavaScripty, frontend i backend, tak. Kwestia jest jakby, coś się zmienia, no przeglądarki się zmieniają, jakiejś rewolucji na horyzoncie typu HTML6 nie widać. No było trochę debaty o tym, czy będą znowu a la aplety javowe, binarki w przeglądarce odpalane, ale to chyba umarło, jeżeli dobrze pamiętam. Więc takich wyzwań szczerze w aplikacjach webowych samych nie widzę. Bardziej branżowe, to znaczy no DeFi nadejdzie, w sensie to, jeżeli jeszcze trochę będzie tych aplikacji coraz więcej, tam jest też sporo, myślę, projektów będzie nowych. No hybrydowe chmury, też o tym się dużo mówi, no i ta konteneryzacja. Chociaż to już jest coraz bardziej rozpracowany temat, ale no generalnie myślę, że tutaj jest też sporo wyzwań, tak? No pokazuję na przykład Log4j, też jest ciekawym tematem. bo to jest no, komponent, który jest używany popularnie i dla mnie jakby te zagrożenia, no, mamy parę osób, które to robi, gdzieś non-profit, tak, a jest oparte nagle o to pół internetu, więc myślę, że tutaj tego będzie więcej i generalnie to skomplikowanie, o którym rozmawialiśmy, też się objawia w tych zależnościach. Kiedyś tych zależności zewnętrznych w aplikacji było kilka. Teraz, jeżeli dobrze pamiętam, w NPM-ie paczka ma średnio 40 zależności. No to jest jakby poziom skomplikowania, tak? I teraz sporo jest takich tematów, zresztą rok poprzedni poświęciłem na śledzeniu takich spraw, gdzie przejmujemy komuś konto na NPM-ie, wystawiamy jakąś lewą paczkę, wrzucamy tam jakieś kryptominery. Ostatnio była sytuacja, deweloper się chyba zirytował i zrobił dwie paczki, które sam utrzymywał, wrzucił tam atak typu DDoS, znaczy DOS, w sensie nieskończoną pętlę, której nie ma wyjścia, tak? Więc to są jakby ciekawe tematy. Znowu taka debata, która już jest któryś raz odgrzewana, to znaczy open source i kto powinien za to płacić i czy można jako duża, wielka korporacja z milionami przychodów polegać na jakimś kodzie napisanym przez kogoś gdzieś tam po godzinach, tak?
Myślę, znaczy, że... czy można, no to już wiemy, że można i jakby wydaje mi się, że już z tego nie wyjdziemy.
Tak, to już się stało, jest tyle,
to już z tego się nie da wyjść już, niestety.
No dobra, Mateusz, teraz tak jakbyś spojrzał w swoją historię zawodową, to pytanie, które często zadajemy, czy jest jakiś epizod, nie wiem, roznosiłeś gazety czy listy, którym nie chwalisz się w CV, jest najbardziej nietypowy w twoim życiorysie?
Nietypowy. Pracowałem w drukarni na maszynach. To znaczy, nie, była maszyna, która potrafiła złożyć jakąś, nie wiem, niemiecką książkę telefoniczną i były tam takie wielkie, nie wiem, z 1,5 metra to miała taka paleta rozdziału pierwszego, trzeba było przeciąć sznureczki, to ciężkie było jak fix. Łącznie z tym, że się potrafiło wywalić, jak się to podsuwało. Jest taka fizyczna robota w drukarni. To dało mi taki dobry obraz, jakby czego nie robić w życiu, nie? Udział jako statysta w rozmowach w tłoku się nie liczy, jeżeli dobrze rozumiem.
Całkiem niezły by
też
był.
Ciekawe, myślę, też
po
ciekawe.
Po rankingu byłby wysoko.
To pamiętam z tego tylko szkolenia, był tam człowiek, jak on się nazywał, realizator planu, coś takiego. Ktoś mu mówi, słuchajcie, tu się będzie działo, będą się różne rzeczy, a jakby tu wybuchł granat albo coś się stało, to wyjście ewakuacyjne jest tam i macie tam zmierzać, niezależnie od tego. I jakby ktoś, o to też było ciekawe dla mnie, jakby ktoś zasnął, to go nie budźcie. To będzie słychać, jak zrobi taki, no, mikrofon to złapie. Jak już śpi, to tam okej, okay, tam coś zrobimy, pokażemy inne ujęcie, ktoś go tam podpełznie do niego, natomiast żeby nie budzić śpiących. Oczywiście zdarzyło mi się rozkaszleć w trakcie, no trudno, bo to się siedzi tam z dwa odcinki naraz, były kręcone chyba z 1,5 godziny, statystowałem. Oczywiście z tym, że byłem rozczarowany, bo miałem taką elegancką marynarkę i została wypożyczona komuś. Pani przyszła, poprosiła ładnie, że kurczę, tutaj pan nie ma tego, bo miały być jaskrawe kolory na widowni. No, ale to tak śmiechem, żartem.
No, ale to ciekawe, ciekawe. Gdybyś znalazł cyberlampę cyfrowego Alladyna, który mógłby spełnić twoje trzy życzenia, to jakie to by były trzy życzenia?
Cyfrowa lampa, to ja bym tak, nie chciał klientów z podejściem, że pentest musi być odbyty, że tam odhaczyć trzeba to zrobić, tylko takich, którym faktycznie wezmą pod uwagę i będzie się z nimi dobrze współpracowało. Testy black box myślę też bym wyciął w ogóle. No to, co przy AI mówiłem, to tego nie uciekniemy. I myślę, że tutaj co jeszcze, jakieś życzenie. Trzeciego chyba nie mam. Ale to tak te dwie, to znaczy bez blackboxa na pewno i bez takiego wymogu, że bezpieczeństwo, raczej też staram się też budować sam to poświadczenie, że to bezpieczeństwo jest jakby ważne, tak, bez niego no to będziemy mieć prędzej czy później problem i nas ugryzie w tyłek, nie? Jako organizacja tworząca oprogramowanie.
No dobra. Masz jakieś hobby niezwiązane ze swoją pracą, którym możesz się pochwalić?
Czy hobby? Ja jestem z tych, co mają, zmieniają hobby regularnie, jakby robiłem różne rzeczy. Najnowsze? Renowacja mebli. To tak chyba może nie najnowsze, ale tak najdłuższe. To znaczy polujemy z żoną na różne meble i potem się zastanawiamy, czym to pociągnąć i takie... Raczej są to rzeczy analogowe, to znaczy szlifowanie, dłubanie, malowanie, wiercenie i tak dalej. Takie przeróbeczki różnych mebli. Offroad mnie teraz mocno interesuje. Na razie bardzo teoretycznie i oglądam dużo filmów, natomiast no, kupienie samochodu terenowego, to nie wiem, zobaczymy. Muszę żonę urobić. Ona nie lubi jeździć autem, więc jako pasażer. Słuchaj,
kup, a my jej nie powiemy. Nie zdradzimy, że kupiłeś, także kup.
Git.
A jeżeli chodzi o tematy związane z drewnem, to szukam stolarza, jak coś, to po programie możesz do mnie zadzwonić. Dogadam.
Ja nie wiem, czy tak na zamówienie umiem. Nie, to też.
Ale ja ci dam wyzwania, spokojnie, to będzie ciekawe.
To muszę z żoną, wiesz, to ona maluje i wybiera kolory, nie? Ja tam szlifuję, dubię i tam babrzę się we wiórach. Nie?
A kolejne pytanie nasze, już zbliżamy się trochę do końca. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Ja jestem Windowsowy od lat. Windows też był elementem uczenia się różnych rzeczy. Zajmuję się od lat 25 pewnie z supportem drukarek na Windowsie i drukarki na Windowsie od lat potrafią nie działać cały czas. No do tego mam oczywiście wirtualkę z Debianem, z narzędziami, tak na co dzień do testów. Tak, ale 20... ciepło myślę o Macu, bo jak już będę klikał tylko tikety w Jirze, to może Mac.
Podobno do tego się nadaje.
Idealny jest. Gładzik chodzi tak sprawnie, że...
Żona ma. Czy mam w spisie infrastruktury domowej, mam MacBooka z Touch Barem jeszcze. Nawet mogę się na nim uwierzytelnić, ale specjalnie go nie używam.
Słuchaj, czy po 25 latach troubleshootowania drukarek na Windowsy masz jakieś protipy dla innych, którzy borykają się z tym problemem, ale mają mniejsze doświadczenie?
To restart bufora wydruku nie zaszkodzi.
Zapiszcie. A zostało nam ostatnie pytanie, czyli Commodore czy Atari?
Oj. Ja miałem ostatnio taki pomysł, żeby sobie kupić stary komputer i się nauczyć od zera, nam go polutować najlepiej. Czy bym wybrał? Który? Nie wiem, ZX Spectrum chyba bym wybrał. Aha, tego okay. Nie ma na liście.
Ale to może jest, wiesz...
Ale to tak tylko designowo, bo na pewno grałem, podejrzewam, że na tym i na Amidze jeszcze. Ale mam z ciekawostek, gdzieś tu leży, taki projekt poboczny. Mam takiego Psiona. Jest moja kamera, tu jest. I nawet działa, to znaczy jak się podetnie zasilanie, to tam coś świeci. Jest taki retro hacking.
Z tych spektrum zaliczamy, to też jest dozwolona odpowiedź, choć nie ma jej na liście, ale od tego są hakerzy, żeby dopisywać.
Przepraszam, to praca mi się włączyła i wybrałem.
Nie gniewamy się. Nie gniewamy się. To tak działa. Jesteśmy przyzwyczajeni.
Ale to jest straszne, nie? Jak klikacie aplikację i nie pozwala wam wybrać jakiegoś pola, na przykład, bo już jest niedostępne, nie? To można sobie
Ale to wtedy dodajesz w formularzu i liczysz na to, że programista tak stworzył ten formularz, że się doda automatycznie do bazy to pole, więc...
Nie, to jest ten moment, że się orientujesz, ale zaraz, ja tego chcę użyć normalnie, a nie chcę tego skakować. To nie mój scope, tak? Ale tak, zdarza się czasami.
Zawsze możesz pomyśleć, nie jestem w pracy, teraz już mogę.
Tak.
Mateusz, dziękujemy ci bardzo za ciekawe spotkanie. Trzymamy kciuki za edukację kolejnych pokoleń programistów, ku uciesze wszystkich użytkowników tych programów, które ci programiści napiszą. Musi być fajne mieć takie poczucie, że dzięki mojej pracy świat IT staje się trochę bezpieczniejszy.
Tak sobie tłumaczę.
Ci tego i mamy nadzieję, że wiele sukcesów na tym polu jeszcze odniesiesz, ku radości wszystkich.
Dziękuję również za zaproszenie i za ciekawą rozmowę.
Dzięki.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Trzymajcie się. Bezpiecznego weekendu.
Na żywo.
Na żywo, tak, na żywo.
Trzymaj się.
Cześć. A my powoli już zmierzamy do końca naszej audycji. Przypomnę jeszcze tylko, że pod adresem z3s.pl/Pegasus są zapisy na listę powiadomień o uruchomieniu webinaru poświęconego różnym rodzajom koni, w szczególności tych skrzydlatych, ale nie tylko im. I kolegom ich, i koleżankom też. A co tam jeszcze w tych ogłoszeniach duszpasterskich? Chyba przypomnienie, że widzimy się za tydzień o 21 w niedzielę i że słuchać nas i oglądać można pod live.zaufana3strona.pl. I tam wszystkie te informacje, które na co dzień mogą być wam potrzebne, jeżeli bardzo nasz program lubicie.
Mówiłeś, że masz dwa slajdy. Ty oszuście.
No bo miałem dwa nowe, znaczy dwa razy ten sam nowy. Stefan się nie przyznaje, że to on robił ten slajd, ale tak naprawdę to on robił. Ładny był, prawda? Powiedzcie Stefanowi, że był ładny.
Moi drodzy, tak jak Adam już zapowiedział, widzimy się za tydzień w 93. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Miłego wieczoru.
Pa, pa.